podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też Witolda Wydmańskiego. Dzień dobry, Witoldzie.
Dzień dobry.
Nieważne, czy kończą ci się leki, musiałeś przerwać leczenie, czy właśnie zachorowałeś, udzielimy ci bezpłatnej pomocy. Czytamy na stronie lekarzedlaukrainy.pl, stworzonej przez studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, platformie łączącej lekarzy z potrzebującymi pomocy medycznej uchodźcami. I tymże studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5. roku informatyki, jesteś ty.
Tak, zgadza się.
Stałeś się od pewnego czasu dość sławny i popularny w najlepszym tego słowa znaczeniu. I oczywiście skąd pomysł, bo to, że każdy z nas chce pomagać, chciał pomagać i pewnie pomagać jeszcze będzie w swój określony sposób, jest dla mnie normalne. Natomiast ty jesteś członkiem rodziny lekarskiej.
Tak, zgadza się. I w momencie, kiedy powstał ten pomysł, byłem właśnie u rodziców odwiedziny, przyjechałem do nich na weekend. No i w sumie historia wyglądała w taki sposób, że siedziałem na kanapie i szukałem jakiegoś serialu do oglądania. No i słyszałem właśnie, że tata rozmawiał z jakimś swoim znajomym na temat tego, że zaoferował uchodźcom na swoim prywatnym profilu na Facebooku no właśnie darmowe konsultacje onkologiczne. A jak skończył rozmowę, to podszedłem do niego i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. No i w ten sposób właśnie powstała idea platformy, która mogłaby zrzeszyć większą ilość takich lekarzy. W związku z czym poszukiwania serialu zamieniłem szybko na poszukiwanie odpowiednich pakietów javascriptowych. No i w ten sposób zacząłem projekt.
A jakbyś mógł rozszerzyć to magiczne pojęcie, które przed chwilą padło?
Pakiety javascriptowe?
Tak.
To są po prostu takie gotowe paczki kodu, które ułatwiają i przyspieszają tworzenie właśnie stron takich jak ta, którą udało mi się stworzyć.
Czy tata się jakoś zaangażował w tworzenie platformy? Pewnie nie, no bo jest lekarzem, jest onkologiem, z tego co wiem. Natomiast czy służył ci jakąś fachową pomocą? Jak to zrobić? Do kogo to adresować? Czy miałeś od początku do końca kompletny pomysł?
Jak najbardziej współpracowaliśmy i do tej pory współpracujemy przy tym bardzo ściśle. Tata zajmuje się no właśnie w dużej części taką sferą pomysłów. On podpowiada, w jakim kierunku częściowo ten projekt można popchnąć. No i właśnie jakie aspekty będą istotne z punktu widzenia lekarzy no i z punktu widzenia pacjentów, ponieważ on w oba te światy ma dużo większy wgląd niż ja.
Ile czasu zajęło ci skonstruowanie takiej platformy? To chyba dla studenta informatyki 5. roku no jest przysłowiową bułką z masłem, a może się mylę.
No nie zajęło to długo i było to w miarę proste. Natomiast na studiach informatycznych w gruncie rzeczy uczymy się tak naprawdę rozpoczynać projekty. Natomiast jeżeli chodzi o doprowadzanie ich do końca, to jest to trochę taka mistyczna wiedza, którą musimy posiąść na własną rękę i w której nie jestem aż tak obyty jak no właśnie w rozpoczynaniu projektów. W związku z czym największym problemem było potem doprowadzenie tego do stanu, w którym faktycznie będzie z tego mogło korzystać tak dużo ludzi, jak okazuje się, że korzysta z tego teraz.
Czy brałeś pod uwagę najbliższą okolicę, tworząc platformę, czyli okolice Krakowa, Małopolski? Czy ta strona od razu była skonfigurowana w ten sposób, żeby mogli się łączyć lekarze z całej Polski? Platforma ogólnodostępna, czy właśnie regionalna?
Właśnie jeszcze wrócę chwilę do poprzedniego pytania. Zajęło mi to w sumie 2 dni wypuszczenie pierwszej wersji witryny. Natomiast jeżeli chodzi o zasięg, to od początku planowaliśmy to jako platformę ogólnopolską. Stwierdziliśmy, że w ten sposób będziemy w stanie zyskać taką pomoc, jakiej potrzebujemy, jakiej potrzebują uchodźcy dużo szybciej i będzie to na start dużo bardziej użyteczne. Co ciekawe, mimo że kompletnie tego nie planowaliśmy w ten sposób, okazuje się, że faktycznie najwięcej lekarzy zaangażowało się z okolic właśnie z Krakowa, ponieważ mamy chyba 14 lekarzy, co biorąc pod uwagę to, że lekarze, którzy są na stronie, znajdują się w 70 miastach w całej Polsce, no to to, że 14 jest z jednego miejsca, jest całkiem ciekawym wynikiem.
Jasne. Wcześniej obserwowałeś też różne platformy komunikacyjne, między innymi Twittera, i tam ludzie w taki sposób spontaniczny, mało zorganizowany, właściwie lekarze, głównie medycy, sami oferowali pomoc i poczułeś potrzebę, tak, żeby to jakoś usystematyzować, żeby stworzyć taką platformę, żeby się, mówiąc kolokwialnie, nie błąkać po różnych komunikatorach, tylko mieć to pod kontrolą w jednym miejscu, żeby ułatwić pracę po pierwsze uchodźcom, a po drugie jakie też lekarzom, którzy chcą taką pomoc nieść.
Zgadza się. Niestety media społecznościowe operują w dużej części na ideach baniek informacyjnych. W związku z czym to sprawia, że jeżeli jakiś lekarz wrzuci na swój prywatny albo nawet na profil swojego gabinetu, który prowadzi informacje tego typu, nawet jeżeli ta informacja zdobędzie duży odzew, to najprawdopodobniej będzie to odzew wśród ludzi, którzy już i tak mieli z tym lekarzem jakąś styczność. W związku z czym szansa, że dotrze w ten sposób do uchodźców, jest bardzo mała i ci uchodźcy musieliby tak naprawdę wiedzieć o istnieniu tego lekarza i o tym, że on oferuje im tę pomoc, żeby być w stanie go znaleźć. Więc tak, założyłem, że w momencie, kiedy uda nam się zebrać wszystkich lekarzy w jednym miejscu, to odblokujemy dużo większy potencjał na niesienie pomocy niż każdy z lekarzy osobna, że tutaj całość będzie większa niż suma składowych.
A jaki był odzew? Rozumiem, że te dane są codziennie uaktualniane, ta platforma coraz prężniej działa i przede wszystkim jakie są potrzeby, jak zareagowali lekarze i jak to działa wśród społeczności ukraińskiej, która tutaj przyjechała przecież z różnymi potrzebami. To są ludzie, którym zabrakło leków, ludzie ciężko chorzy, małe dzieci z problemami również onkologicznymi. Czy od razu ta platforma wystartowała właśnie z takim dużym przytupem?
To rozwijało się może nie tyle powoli, znaczy na pewno na przestrzeni pierwszych dni tych lekarzy nie było tylu i ten przyrost nie był taki dynamiczny, jak działo się to później, jak jest w tym momencie. Przez pierwsze kilka dni udało nam się dotrzeć do pierwszych 10 lekarzy i udało nam się przekonać to złe słowo, nie wymagali przekonywania. Ale tak, udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której byliśmy już w stanie zaoferować pomoc 10 lekarzy, ale później zaczęło się to rozwijać coraz dynamiczniej do tego stopnia, że w pewnym momencie miałem trochę problem z nadążeniem za tym, ponieważ każdego z tych lekarzy muszę weryfikować ręcznie, żeby mieć pewność, że ktoś nie wpisał na przykład znajomego lekarza bez jego wiedzy. W związku z czym było takie kilka dni, przez które ci lekarze rejestrowali się tak dynamicznie, że miałem po prostu problem z nadążeniem. Musiałem zaangażować do pomocy dziewczynę.
Żeby weryfikować po prostu dane, tak? Żeby sprawdzać, czy to jest faktycznie lekarz, a nie choćby osoba podszywająca się, bo to wszystko działa pro publico bono, rozumiem, tak? Lekarze pracują wolontaryjnie, nie pobierają opłaty za swoje porady, bo to są e-porady.
Tak, działają wolontaryjnie, natomiast co do e-porad, to większość z tych lekarzy oferuje porady fizycznie. Oni są w stanie przyjąć uchodźców do siebie, do swojego gabinetu. Mamy właśnie dedykowanych 25 lekarzy, którzy oprócz tego przyjmują również przez internet. Zaprzyjaźniliśmy się z taką platformą do telemedycyny Trusty Doctor, która udostępniła nam trochę swoją infrastrukturę, żeby to umożliwić. Natomiast do tego każdy z tych lekarzy udostępnia również swój adres e-mail, na którym można pisać do niego z mniejszymi pytaniami.
Czy są jakieś określone specjalizacje dominujące na tej platformie? Czy to są lekarze, medycy, być może też pielęgniarki, pielęgniarze różnych specjalizacji? I w ogóle jakie są największe potrzeby?
Są to przeróżne specjalizacje. Trudno mi powiedzieć, czy jest jakaś jedna dominująca. Jest bardzo dużo lekarzy zajmujących się chorobami wewnętrznymi, natomiast nie wydaje mi się, żeby oni mieli drastyczną przewagę liczebną nad innymi. Jeżeli chodzi o potrzeby, to w sumie odczuwamy w tym momencie brak psychologów i psychiatrów. Jest ich na naszej stronie bardzo niewielu. A niestety ludzie, którzy przyjechali z Ukrainy, bałem się, że będą takiej pomocy też potrzebowali.
No właśnie, ja tutaj też czytam w tych opracowaniach dotyczących platformy, że te potrzeby są bardzo różne. Wspominałeś o pewnej kobiecie, która ze względu na wojnę musiała przerwać chemioterapię. To bardzo dramatyczne wydarzenia. Każda godzina, każda minuta przy tego typu leczeniu naprawdę jest istotna. Czy też taka pomoc wchodzi w grę? Czy to też jakoś zostało zagospodarowane?
Tak, jak najbardziej. To jest jedna historia, o której wiem, ponieważ akurat tej kobiecie udało się znaleźć pomoc u mojego taty. Natomiast są to takie dramaty ludzkie, których jestem pewien, że wśród milionów uchodźców jest ogromna ilość. I tak, w przypadku tamtej pani sytuacja była o tyle dramatyczna, że ona miała przyjąć kolejną dawkę chemioterapii w dniu czy dwa dni po tym, jak przekroczyła granicę Polski. W związku z czym zorganizowanie leczenia dla niej było kwestią, która nie mogła zwlekać. Było to bardzo krytyczne czasowo.
Czy z innymi trudnymi przypadkami również miałeś do czynienia, obserwując, co się dzieje na platformie?
Trudno mi powiedzieć, czy były jakieś trudne przypadki medyczne. Natomiast na pewno trudnym przypadkiem dla każdego lekarza będzie każdy pacjent, którego oddziela od lekarza bariera językowa. Ponieważ nie mamy pewności, że pacjent będzie w stanie zawsze porozumieć się, będzie miał zawsze wspólny język z lekarzem, którego pomocy potrzebuje. W związku z czym też, żeby trochę walczyć z tym problemem, szukamy ludzi, którzy znają i polski, i ukraiński i będą chcieli podjąć się tłumaczenia, no właśnie, tego, co pacjent ma do przekazania lekarzowi i vice versa. Tacy wolontariusze też mogą zgłaszać się na naszej stronie i każdy lekarz, który zarejestruje się, dołączy do akcji, będzie miał też dostęp do tej puli tłumaczy.
No właśnie, bo strona jest dostępna i w języku polskim, i ukraińskim. Planowaliście też uruchomić język angielski. Czy już jest aktywny ten język?
Tak, zgadza się. Do tego jest też język rosyjski, ze względu na to, że duża część obywateli Ukrainy mówi tylko po rosyjsku.
Jak duże jest zapotrzebowanie Ukraińców, którzy przyjechali do nas, którzy uciekli przed wojną? Czy jesteś w stanie powiedzieć, ile osób skorzystało do tej pory, tak mniej więcej, z platformy?
Jeżeli chodzi o ludzi, którzy znaleźli pomoc na platformie, obawiam się, że nie mam niestety tego typu informacji, ponieważ stawiamy tutaj na bezpośredni kontakt pacjentów z lekarzami. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, którzy szukają pomocy, to jest to... Codziennie mamy około 1000 wyszukiwań. Wczoraj dzięki współpracy z ukraińskim operatorem komórkowym LifeCell, który wysłał powiadomienia do swoich abonentów wśród uchodźców, udało nam się trochę pobić ten rekord i dobić do 6000 wyszukiwań. No i każda z tych osób to jest ktoś, kto najprawdopodobniej potrzebuje pomocy medycznej i dzięki lekarzom, którzy chcą tą pomoc medyczną świadczyć za darmo, jest szansa, że uda się im pomóc.
Czy również na platformie są lekarze ukraińscy? Czy tacy też się do was już zgłosili, chcący pomagać swoim obywatelom?
Tak, jak najbardziej. Jeden z nich nawet skontaktował się ze mną i zaproponował wtedy z uwagi na ograniczenia technologiczne. Może się było zarejestrować tylko albo jako lekarz, albo jako tłumacz. Natomiast właśnie jeden z lekarzy ukraińskich skontaktował się ze mną i powiedział, że jemu zależy na tym, żeby pomagać nie tylko jako lekarz, jako ktoś świadczący pomoc medyczną, ale również chciałby pomagać przy tłumaczeniach. W związku z czym dzięki rozmowie z nim udało się dołożyć jakiś kolejny sposób pomocy.
Gdybyśmy mieli zatrzymać się teraz na technicznej stronie, czyli jak się zarejestrować, wydaje się to być w czasach tak zaawansowanej technologii oczywiste. Każdy z nas używa internetu. Wystarczy wejść na stronę lekarzedlaukrainy.pl i co dalej?
Dalej użytkownika przywita ekran, który mówi o tym, na czym polega strona, jaka jest idea, która za nią stoi. I poniżej znajdzie trzy przyciski. Jeden z treścią potrzebuje pomocy. On po kliknięciu pozwala na zobaczenie listy lekarzy, którzy dołączyli do akcji. Natomiast jeżeli ktoś również chce zaoferować swoją pomoc, to obok jest przycisk jestem lekarzem i chcę pomóc medycznie oraz przycisk chcę pomóc w tłumaczeniu. Oba z nich przekierowują do odpowiedniego formularza, w którym osoba, która chce pomóc, może podać informacje na swój temat i po zrobieniu tego oraz po weryfikacji takiej osoby dołączyć do naszej bazy.
Uaktualniasz codziennie bazę. Rozumiem, że jesteś jakby opiekunem tej platformy i takim głównym spiritus movens z całego przedsięwzięcia. Czujesz się pewnie też odpowiedzialny za te wszystkie treści, które się tam znajdują. Jak wygląda twoja praca? Czy rzeczywiście czujesz się trochę jak człowiek na etacie w tym momencie?
Etat zakłada jakąś monotonię albo trochę nudę, przynajmniej w ten sposób zawsze na to patrzyłem. Natomiast jest to projekt, który z uwagi na to, że jednak widzę, że jest potrzebny i widzę, że ludzie z niego korzystają, to jest to zdecydowanie bardziej projekt pasji, więc taki, przy którym nie liczę godzin ni dni, jak to śpiewał poeta. Wygląda w taki sposób, że dostaję na telefon powiadomienia, to właśnie była też część z nich, które mogli Państwo słyszeć. Dostaję na telefon powiadomienia, kiedy jakiś nowy lekarz zarejestruje się na stronie związku z czym muszę potem wejść w panel akceptacji, gdzie mam informacje o imieniu, nazwisku, adresie e-mail oraz numerze telefonu. No i jeżeli lekarz potwierdzi swojego maila sam, to tutaj odpada mi robota. Natomiast w przeciwnym wypadku muszę zrobić to ręcznie i zadzwonić do niego na podany telefon, żeby zweryfikować, czy faktycznie jest to poprawnie podany numer. Jeżeli coś budzi moje wątpliwości, to sprawdzam też również w rejestrze lekarzy, czy taki lekarz faktycznie istnieje.
Tak sobie teraz pomyślałam, że oprócz pomocy, która jest głównym celem przy założeniu tej platformy, kiedyś może to funkcjonować jako niezła baza danych. Czy też o tym myślałeś w taki sposób? Bardzo zresztą potrzebna, która by zrzeszała naprawdę wspaniałych specjalistów z całej Polski. Być może ułatwi to też pomoc nie tylko dla obywateli Ukrainy, ale w przyszłości również dla nas.
Nie myślałem o tym w taki sposób. Musimy przemyśleć, czy to jest to, jak chciałbym dalej rozwijać ten projekt. Ponieważ w tym momencie też chcąc być uczciwym wobec zarówno lekarzy, jak i tłumaczy, przedstawiam im to w taki sposób, że zbieram ich dane w bardzo konkretnym celu, którym jest właśnie pomoc uchodźcom z Ukrainy. I póki co myślałem tylko o wykorzystaniu tego właśnie w ten sposób. Aczkolwiek gdyby doszło kiedyś do tego, że taka pomoc byłaby również potrzebna dla obywateli z innych krajów, no to wtedy jak najbardziej ten projekt będzie się dało bardzo szybko rozszerzyć i jak najbardziej będę to wtedy robił.
To prawda, świat się zmienia dynamicznie, co widzimy na własnych oczach. Każdego dnia zastajemy inną rzeczywistość. Bardzo ci przede wszystkim dziękuję za to, że stworzyłeś tak ważną rzecz dla wszystkich ludzi potrzebujących doraźnej pomocy, że pewnie robisz to kosztem prywatnego trochę życia i życia studenckiego, ale jak słyszę, przynosi ci to ogromną satysfakcję. No i też pewnie wyrosłeś w takim etosie pomocy dla ludzi, skoro tata jest lekarzem.
Tak, zgadza się. Pomaganie innym to zawsze był temat, który był jakoś obecny w naszym domu. No i w związku z czym też szukanie nowych sposobów na niesienie takiej pomocy jest czymś, co nie jest mi obce.
Jeszcze raz bardzo dziękuję z całego serca w imieniu własnym i pewnie słuchających nas dzisiaj. A przypominamy, że platforma nazywa się lekarzedlaukrainy.pl i jak powiedziałeś Witku na początku, przede wszystkim teraz poszukujecie psychiatrów i psychologów i psychoterapeutów, bo to jest bardzo, bardzo duża potrzeba wśród ludzi, którzy przeżywają traumy, lęki, różne sytuacje emocjonalne, trudne do udźwignięcia.
Zgadza się. Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Witold Wydmański, student 5 roku Uniwersytetu Jagiellońskiego, student informatyki. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, ja również mówię do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.